A Panu, kochani, ja się również dołączam do tych pozdrowień i przekazuję Wam serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia od zboru w Tychach, od braci i sióstr. Cieszymy się z tego, że jesteśmy jedną wielką rodziną, że możemy tak się odwiedzać i pozdrawiać i przesyłać sobie nawzajem błogosławieństwa, bo pozdrowienia to są inaczej błogosławieństwa. Tak jak czytamy w Biblii, przy spotkaniach najczęściej pozdrawiali się ludzie, czy przekazywali pozdrowienia jeden drugiemu i zawsze było to błogosławieństwem. Kochani, chciałbym dzisiaj mówić na temat radości, a więc temat taki bardzo miły, żeby nie powiedzieć wesoły. I śpiewaliśmy kilka pieśni na temat radości, nie wiem, czy zauważyliście, bo czasami tak jest, że tak jakoś śpiewamy, nie do końca przeżywając te słowa, może wy tak nie macie, ale ja się często na tym łapię, że jakby śpiewam po prostu melodię, ta melodia gdzieś tam płynie sobie, te słowa też płyną, ale tak nie do końca jestem w tym, nie do końca przeżywam to, co śpiewam. A to jest chyba też ważne. Śpiewaliśmy, przypomnę tylko takie pieśni jak Panie mój, radość w sercu dziś mam. Amen. Śpiewaliśmy Raduj się z nami i ogłoś to wszystkim, że Jezus Królem jest. Halleluja. To są powody do radości. Myślę, że my jako chrześcijanie mamy tych powodów wiele. Jeżeli ktoś tutaj na tym miejscu jest, kto uważa, że nie ma powodu do radości, albo jakoś tak się czuje, że nie jest mu zbyt wesoło, to chciałbym, żeby też i to słowo było takim poselstwem dla tego kogoś, poselstwem od Pana Jezusa, który jest tym źródłem radości. Ale wiecie, chciałbym mówić na temat radości nie tej, którą można spotkać w tym świecie, w tym niezbyt wesołym świecie, moglibyśmy tak powiedzieć, bo ta radość tego świata bazuje na takich namiastkach, na takich podróbkach. Ja chciałbym mówić dziś na temat jedynej prawdziwej radości, która ma nasze źródło w Jezusie Chrystusie, naszym Panu, o czym już właśnie przed chwilką powiedziałem. Wiecie, nie wiem, czy się z tym zgodzicie, ale uważam, że każdy człowiek pragnie radości w swoim życiu. Pragnie przeżywać takie momenty, w których będzie mógł wyrażać swoją radość. A może nawet nie momenty, może po prostu dąży każdy z nas do tego, żeby jego życie, żeby jego całe życie było radosne. Tak jesteśmy skonstruowani, tak próbujemy organizować nasze życie. Nie zawsze to nam się udaje. Są chwile smutku, których nie lubimy. Nie lubimy problemów. Nie lubimy czegoś, co jakoś tak idzie nie po naszej myśli. Nie lubimy tego. I chyba wiecie, nawet pesymista uważa, że niedobrze jest być cały czas smutnym. Choć taka już w zasadzie jego natura. Tak przy okazji, jak o tym mowa, to wiecie, jaka jest różnica pomiędzy optymistą a pesymistą? Optymista uważa, że żyjemy w najlepszym z możliwych światów. A pesymista obawia się, że to może być prawda. W każdym razie, kochani, jakbyśmy nie pogrupowali ludzi, czy to ze względu na charakter, czy na osobowość, czy na jakieś inne cechy, to uważam, że każdy z nas dąży do tego, żeby przeżywać swoje życie w radości. I moje pytanie dziś, które chcę postawić każdemu z nas tutaj, brzmi, czy umiesz się radować? Czy umiesz się radować? Wiecie, może ktoś powie, Ale to chyba nie jest kwestia umiejętności. To po prostu jest tak, że jak mam się z czego radować, mam się z czego cieszyć, to się cieszę, a jak nie, no to nie. Może i tak, kochani, może i tak, ale chciałbym, byśmy spojrzeli do Biblii, byśmy zobaczyli, co tam jest napisane na temat radości, na temat radosnego życia człowieka. Pierwszy i chyba kluczowy werset do mojego rozważania zapisany jest w Psalmie 89. W zasadzie to są trzy wersety. Psalm 89 od 16 do 18 wersetu. I jest tam napisane tak. Błogosławiony lud, który umie się radować i chodzi w światłości oblicza Twego, Panie. Z imienia Twego raduje się każdy dzień, a sprawiedliwość Twoja wywyższa ich, bo Ty jesteś blaskiem ich mocy, a z życzliwości Twojej podnosi się siła nasza. Nie wiem, czy znaliście ten werset, czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad tym, co on tak naprawdę oznacza, o czym tutaj psalmista w tym wersecie chce nam powiedzieć. Błogosławiony lud, który umie się radować, chodząc jednocześnie, jak czytaliśmy, w światłości obecności Pana. Chciałbym zatem jeszcze raz ponowić, kochani, to pytanie. Czy umiesz się radować? Czy umiesz się radować? Wydaje mi się, drodzy, że z tym umieniem, z tymi umiejętnościami jest tak, że je się po prostu nabywa. Jeżeli mówimy, że coś umiemy, to znaczy, że wcześniej nabywaniu tej umiejętności poświęciliśmy sporo czasu. I obojętnie, kochani, co by to nie było, czy gra na skrzypcach, czy posługiwanie się innym językiem, czy może rzeźbienie w drewnie, czy chociażby jazda samochodem. Wymaga to od człowieka zawsze sporo czasu, czasu, który musi poświęcić na praktykowanie, na ćwiczenie, na nabywanie właśnie tej umiejętności, aż wreszcie pewnego dnia może powiedzieć: umiem, już to umiem. Dostajesz prawo jazdy, dostajesz jakiś inny, może specjalny certyfikat i oficjalne poświadczenie tego, że oto Jan Kowalski uzyskał tytuł mistrza, nie wiem, w dorabianiu kluczy, mistrza tapicera, zegarmistrza na przykład, piekarza. Ale tylko on sam wie, ten Jan Kowalski przysłowiowy, ile tych zegarków, tych kluczy wcześniej musiał napsuć. Tylko on wie, ile razy mu nie wyszło, ile razy za mocno docisnął ten klucz do szlifierki. Ile razy być może tym pilniczkiem zajechał za daleko. Ile razy przypalił ciasto, jak uczył się zawodu piekarza. Ile razy może nie dał odpowiedniej proporcji składników i materiał do wyrzucenia. I jeszcze raz wszystko od nowa. Początkujący stolarz mówi: dwa razy to obcinałem i wciąż to jest za krótkie. Umiejętności, kochani, to jest bardzo ważna rzecz. Jestem przekonany, drodzy, że podobnie jak każdy z tych fachowców, o których tutaj wspominałem, na naukę swojego fachu poświęcić musiał bardzo dużo czasu. I nas, i mnie. Podobnie dziś Bóg zachęca do tego, abyśmy nabywali tej umiejętności radowania się w Panu. To dokładnie tak samo działa, kochani. Musimy poświęcić tej czynności, tej umiejętności odpowiednio dużo czasu. Może niektórzy mniej, może niektórzy potrzebują więcej, ale jedno jest pewne. Musimy to trenować, musimy tę umiejętność nabywać. musimy to ćwiczyć. Dlaczego? Dlatego, że Bóg chce, abyśmy byli radosnymi chrześcijanami. Bóg życzy nam radosnego życia. Tego możemy być pewni, kochani. Ale my często zapominamy, być może, o jaką tak naprawdę radość chodzi. Tak, drodzy, my, ludzie wierzący, bardzo często zapominamy, o jaką radość chodzi i ulegamy często być może takiemu złudzeniu, że chodząc w jasności Jego oblicza, chodząc w obecności Pana, jednocześnie możemy korzystać z tego ziemskiego wzorca miłości, radości. Z tego ziemskiego stylu, sposobu radości. Z tej, jak powiedziałem na początku, podróbki, z tej namiastki, jaka zadowala ten świat, ludzi tego świata. To nie tak, kochani. To nie taką radość miał na myśli psalmista. To nie o taką radość Bogu chodzi. To nie te umiejętności, drodzy, powinniśmy nabywać i powinniśmy je ćwiczyć. On chce wznieść nas na wyższy poziom. Bóg chce pokazać nam inny wymiar radości. I o tym właśnie chciałbym dzisiaj powiedzieć, drodzy, coś więcej. O tym wymiarze prawdziwej radości, radości w Panu. Apostoł Piotr w pierwszym swoim liście, 6 rozdział, pierwszy list Piotra, 1 rozdział od 6 do 9 wersetu. Pierwszy list Piotra, 1 rozdział od 6 do 9 wersetu powiada: weselcie się z tego, mimo iż teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. Ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Tego miłujecie, chociaż Go nie widzieliście, wierzycie w Niego, choć Go teraz nie widzicie i weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną, osiągając cel wiary, zbawienie dusz. Czym się charakteryzuje, kochani, ta prawdziwa radość? Ta prawdziwa radość w Panu, o której chciałbym, żebyśmy sobie dzisiaj coś więcej powiedzieli. To jest, jak powiedziałem, wzniesienie się na taki wyższy poziom. Musimy zapomnieć o tej radości, którą daje ten świat. Bo to nie jest prawdziwa radość. To jest tylko namiastka. To jest podróbka. Czym charakteryzuje się ta prawdziwa radość w Panu? Pierwszy aspekt, kochani, tej radości w Panu, on jest zawarty w tym tekście, który przed chwilą przeczytaliśmy. Ja ją nazwałem sobie, to jest radość pomimo. Radość pomimo. Tak ją sobie nazwałem, kochani. Weselcie się mimo tego, powiada Piotr, że teraz na krótko bywacie zasmuceni. Drodzy bracia, drogie siostry, myślę, że po przeczytaniu tego zalecenia nie będę już musiał nikogo przekonywać do tego, że takiej radości, tego rodzaju radości, takiej postawy trzeba się uczyć i to trzeba uczyć się pilnie. Nie wiem, jak u was z nauką, nie wiem, jak u was z ćwiczeniem, bo u mnie niestety nie najlepiej. Widzę, tutaj jesteśmy w takim gronie, że ten czas, okres edukacji mamy już za sobą w większości. I uczenie się czegokolwiek teraz, widzę to po sobie, kochani, sprawia człowiekowi wielką trudność. Zmuszenie się do nauczenia czegoś, jeżeli nie jest to takie bardzo konieczne, spotyka się z takim wielkim oporem ze strony człowieka. Ale kochani, warto. Bo ta radość, którą daje Pan, jest szczególną radością. A jak powiedziałem, wszyscy pragniemy życia w radości, życia w obecności Pana. To nie jest radość płytka. To nie jest radość pod wpływem chwili, kochani. Tu jest mowa o radości, która ma swoje podstawy, która zasadza się na głębokim poznaniu Boga. I to poznanie, to doświadczenie Bożej obecności w naszym życiu, to uczenie się chodzenia Jego drogami, Jego prowadzenia, Jego myślenia pozwala nam na osiągnięcie tej prawdziwej radości. Ale to, jak powiedziałem, wymaga od nas takiego chęci uczenia się, chęci poznawania Boga, chęci trwania w Bożym Słowie, uczenia się myśleć Jego myślami. Wiecie, to jest niezrozumiałe dla ludzi tego świata, dla ludzi nieodrodzonych, którzy nie mają innej nadziei, nie mają innej radości, jak tylko tą, która jest oparta na tym doczesnym życiu. I oni rzeczywiście mogą mieć takie momenty radości, gdzie się cieszą, gdzie nawet my, jako ludzie wierzący, być może im zazdrościmy. Być może mówimy, ja bym też się chciał tak cieszyć, jak on się cieszy. Ale to jest tylko chwila, to jest tylko moment. To jest płytka radość. To jest radość oparta na doczesnym życiu. Radość pomimo, kochani. Radość pomimo jest radością wypływającą z zaufania Bogu. Radość pomimo to jest decyzja, kochani. To jest decyzja, którą podejmuję nie do końca rozumiejąc to, co mnie spotyka. To jest decyzja, kochani, którą podejmuję często rozumując po ludzku, że nawet się z tym nie zgadzam. Z tym, co mnie spotyka. Nie zgadzam się. Nie rozumiem tego. Nie wiem do końca, o co chodzi. To jest trudne. Radość pomimo, kochani, to jest radość wypływająca z zaufania Bogu. Radość, która wypływa z takiego odpocznienia w Panu. Panie, Ty wszystko wiesz najlepiej. Jestem w Twoich rękach. Wiem, że Ty chcesz dla mnie najlepiej. Radość wypływająca z zaufania Bogu. Radość pomimo. Wiecie, prorok Habakuk chyba najpełniej oddaje tą myśl i to jest zresztą też pieśń, którą dzisiaj śpiewaliśmy. Choćby figi nie zakwitły. Ta zwrotka była bardzo smutna. W takim minorowym nastroju, w takiej molowej tonacji. To jest tekst wyjęty z proroka Habakuka, 3 rozdział i wersety od 17 do 19. Możemy sobie to przypomnieć. Prorok Habakuk 3:17-19. Zaiste drzewo figowe nie wydaje owocu, a na winoroślach nie ma gron. Zawodzi drzewo oliwne, a rola nie dostarcza pożywienia. W ogrodzeniu nie ma owiec, a w oborach nie ma bydła. No, wydawać by się mogło, gorzej być nie może. Klęska, zapaść na wszystkich frontach. Molowa tonacja, minorowy nastrój. Ale co? Ale jaka jest moja reakcja? Co tam dalej mówi Habakuk? Po tej minorowej zwrotce następuje taki bardzo radosny refren. Lecz ja, mówi 18 werset, będę się radował w Panu. Weselił się w Bogu zbawienia mojego, w Bogu mojego zbawienia. Wszechmogący Pan jest mocą moją. Sprawia, że nogi moje są chyże jak nogi łań i pozwala mi kroczyć na wyżynach. O, Nie mam doła, kochani. Nie dopada mnie depresja. Nie. Wybieram się w góry. Moje nogi są chyże. Co to znaczy chyże, kochani? To są skoczne, pełne werwy. A to pozwala mi kroczyć po wyżynach. Radość pomimo, kochani. Radość pomimo. Radość nieuzasadniona, niczym widzialnym, niczym namacalnym. Wręcz przeciwnie, zobaczcie, powinien być smutny i niezadowolony. Powinien mieć pretensje do wszystkich dookoła i też do Boga. Bo przecież po ludzku myśląc jest beznadziejnie. Nie ma perspektyw. Drzewa nie owocują. Rola nie dała plonu. Bydło wyginęło, bo nie było czym karmić tego bydła. Nie ma powodu do radości. No po ludzku mówiąc, nie ma. Ale chwała Panu, kochani, chwała Panu za ten 18 werset. Lecz ja będę radował się, jak? Ja będę radował się radością, której nauczyłem się poprzez moje relacje z Bogiem, poprzez relacje z moim Panem. Radością, która jest wynikiem wielu prób, wielu doświadczeń, które daje mi przeżywać mój Bóg, mój Zbawiciel. Będę się weselił, mówi prorok, w Bogu mojego zbawienia. W Bogu, inaczej mówiąc, który daje mi ratunek, który pokazuje mi drogę wyjścia. On się nigdy nie spóźnia. On przychodzi zawsze na czas. Bo ja umiem się radować. Tak moglibyśmy powiedzieć, powiada Habakuk. Bo ja umiem się radować. Błogosławiony lud, który umie się radować. Alleluja. Może powtórzmy, kochani, wspólnie to zdanie. Błogosławiony lud, który umie się radować. Błogosławiony lud, który umie się radować. Alleluja. Wiecie, taką radością radowali się Paweł i Sylas. Pamiętacie, kiedy tam w więzieniu Filipii zakuci w dyby, wtrąceni do najgłębszego lochu więzienia za głoszenie Ewangelii, za manifestację mocy Chrystusa, śpiewem wielbili Boga. Myślę, że warto, żebyśmy sobie przypomnieli tę historię zapisaną w Dziejach Apostolskich. To jest 16 rozdział Dziejów Apostolskich od 22 do 34 wersetu. Wraz z nimi wystąpił też przeciwko nim tłum, a pretorzy, zdarwszy z nich szaty, kazali ich siec rózgami. A gdy im wiele razów zadali, wrzucili ich do więzienia i nakazali stróżowi więziennemu, aby ich bacznie strzegł. No on się nie przejął za bardzo tą rolą, po prostu wtrącił ich na samo dno tego więzienia, jak czytamy w 24 wersecie, i miał z nimi spokój. Jeszcze zakuł ich nogi w dyby. Ten, otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu, a nogi ich zakuł w dyby. A około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga. Więźniowie zaś przysłuchiwali się im. Nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi. Także się zachwiały fundamenty więzienia. I natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi, a więzy wszystkich się rozwiązały. A gdy się przebudził stróż więzienny i ujrzał otwarte drzwi więzienia, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Lecz Paweł odezwał się donośnym głosem, mówiąc: nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy. Zażądał wtedy światła, wbiegł do środka i drżąc cały przypadł do nóg Pawła i Sylasa i wyprowadziwszy ich na zewnątrz rzekł: panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni rzekli: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. I głosili słowo Pańskie jemu i wszystkim, którzy byli w jego domu. Tejże godziny w nocy zabrał ich ze sobą, obmył ich rany i zaraz został ochrzczony on i wszyscy jego domownicy. I wprowadził ich do swojego domu, zastawił stół i weselił się wraz z całym swoim domem, że uwierzył w Boga. Wiecie, co mi to tak przywiodło na myśl, ten opis tej historii? To jest taki opis nabożeństwa, które trwało od godzin wieczornych aż do świtu, aż do rana. I w czasie tego nabożeństwa był czas na uwielbienie, na głoszenie Bożego Słowa, na wezwanie do nawrócenia, na chrzest i na ucztę agapę, kochani, którą to nabożeństwo się zakończyło. Aleluja. Chcę wam powiedzieć, drodzy, że radość pomimo zawsze przynosi błogosławione efekty. Radość pomimo nie jest radością bezcelową. W tym przypadku efektem tej radości Pawła i Sylasa było zbawienie tego stróża więziennego i całej jego rodziny, całego jego domu, jak czytamy. Bezcenne, kochani. Bezcenne. Wiecie, przychodzi mi na myśl taka historia z czasów bardzo nieodległych, XX wiek. Ostatnio czytam którąś z kolei książkę na temat prześladowanych chrześcijan w różnych krajach. I przychodzi mi na myśl opis człowieka, który żył w pewnej małej wiosce, był człowiekiem oddanym Bogu, żył z Bogiem i w jego domu zawsze każdy dzień rozpoczynał się modlitwą. Kiedy urodziły się mu dzieci, zaczął te dzieci uczyć prawd o Jezusie, zaczął mówić o miłości Bożej, zaczął śpiewać pieśni i ta rodzina była takim promieniującym błogosławieństwem dla tej wioski. Po pewnym czasie zaczęli przychodzić ludzie, zaczęli zgromadzać się w tym jego domu. To było w kraju na wschodzie. Byłem w Związku Radzieckim, czy w zasadzie jeszcze wtedy w Związku Radzieckim. Przychodziło 10 ludzi, 15, modlili się, śpiewali. W końcu zainteresowała się tą sytuacją służba bezpieczeństwa. Przyszli, upomnieli ich. No ale ludzie przychodzili, więc dalej się modlili, dalej uwielbiali Pana, dalej się spotykali. Przyszli kolejny raz, jakoś tam ukarali tego człowieka, nie wiem, czy go tam wychłostali. Jak ta wieść się rozeszła po wsi, na kolejne spotkanie przyszło prawie setka ludzi. Nie wiedzieli, co mają robić. Im bardziej ich prześladowali, tym Ewangelia się rozkrzywiała. W końcu zdecydowali, że zabiorą go do więzienia. Kochani, kiedy to opowiadam, nie mogę w zasadzie mówić ze wzruszenia. Ten człowiek spędził w ekstremalnych warunkach 17 lat w tym więzieniu. Bity, upokarzany i cały czas mówili mu tylko: wystarczy, że się wyrzekniesz Jezusa Chrystusa. Podpiszesz taki dokument. Jesteś wolny. Ale on konsekwentnie odmawiał. Codziennie rano stawał na baczność i śpiewał pieśń chwały. Uwielbiał swojego Boga. Jeżeli gdzieś udało się mu znaleźć jakiś skrawek papieru, pisał na nim werset, który gdzieś tam przypominał sobie, werset z Biblii, i przylepiał go wysoko gdzieś na ścianie. Ale po kilkunastu latach przyszło załamanie. ci ludzie cały czas mówili mu, twoja rodzina już nie żyje. Twoje dzieci już cię zapomniały. Daj sobie spokój. I on w końcu mówi, przeżyłem takie załamanie. Powiedziałem, okej. Przyjdźcie jutro, przynieście mi te papiery, które mam podpisać, ja je podpiszę. Ale w tym czasie, kochani, jego rodzina, która żyła cały czas i modliła się o niego, odczuła, że powinni szczególnie zacząć się modlić i błogosławić swojego męża, swojego ojca. I kiedy on w tym osamotnieniu, w tym załamaniu, w tej rozpaczy tkwił tam, w tej ciemnej celi, w tą ostatnią noc, doznał nagle takiego podniesienia od Ducha Świętego. Przyszedł Duch Święty i powiedział mu, twoja rodzina żyje. Wiecie, to było dla niego taką mocą, że jak rano przyszli ci ludzie z tymi papierami, to on im powiedział, zabierzcie to, niczego nie będę podpisywał. Efektem było to, że wywlekli go z tej celi, wyprowadzili go, wyprowadzali już go, ciągnęli go przez całe to więzienie. Kilkaset osób było tam uwięzionych, kryminalistów, zbrodniarzy. I on jeden, chrześcijanin, wiedział, że idzie na śmierć. Ciągnięty przez tych strażników, oddał swoje życie Bogu, polecił się w ręce Boże. Ale oto wiecie, co się stało? Ci wszyscy uwięzieni stanęli na baczność i zaczęli chórem śpiewać tą pieśń, którą on przez 17 lat śpiewał. Ci strażnicy po prostu zbaranieli. Nie wiedzieli, co się dzieje. I krótko po tym on został uwolniony. Miał okazję wrócić do swojej rodziny. Miał okazję wrócić do domu. Miał okazję opowiedzieć o tym, przez co przeprowadził go Pan. Przez 17 lat, kochani, pielęgnował sobie tą radość pomimo. Radość pomimo. Nic nie wskazywało na to, że to się dobrze skończy. Nic nie wskazywało na to, że jeżeli wytrwa przy Panu, to wyjdzie z tego więzienia. Ale to była radość pomimo, kochani, która nie jest radością bezcelową. I do osiągnięcia takiego wymiaru radości, kochani, Bóg chce prowadzić mnie i ciebie. Czy chcemy się uczyć? Czy chcemy się uczyć? Czy chcemy być tym ludem, który umie się radować? Jeżeli tak, to chwała Panu. Wiecie, śpiewamy taką pieśń od czasu do czasu. Myślę, że ją też tutaj i śpiewamy, i że ją pamiętacie. Weselić się będzie z pląsaniem Panna. Młodzieńcy i starcy z połem. I tam jest później w tej pieśni, słowa tej pieśni mówią, i w radość zamienię ich płacz. I w radość zamienię ich płacz. I wybawieniem w smutku będzie radość. Ta pieśń też jest oparta, jak wiele pieśni, na słowach z Biblii. W tym wypadku jest to Księga Jeremiasza, 31 rozdział, wersety od 9 do 13. Może przeczytajmy też wspólnie. Jeremiasza, 31 rozdział, wersety od 9 do 13. Oto przyjdą z płaczem, a ja pośród pocieszenia poprowadzę ich i zawiodę do strumieni wód drogą prostą, na której się nie potkną, gdyż jestem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim pierworodnym. Słuchajcie słowa Pana, narody, i zwiastujcie na wyspach dalekich i mówcie, ten, który rozproszył Izraela, zgromadzi go i strzec go będzie jak pasterz swojej trzody. Gdyż Pan wyzwolił Jakuba i odkupił go z ręki mocniejszego odeń. I przyjdą i wykrzykiwać będą na wzgórzu Syjonu i zbiegną się do łaskawych darów Pana, do zboża i moszczu i oliwy, do owieczek i bydła. I będzie ich dusza jak ogród nawodniony i już nie będzie pragnąć. Wtedy Panna radować się będzie z korowodu, także młodzi i starcy razem. Ich żałobę obrócę w wesele, pocieszę ich i rozwesele po ich smutku. A w psalmie 30, może jeszcze bardzo podobne słowo, Dawid powiada, wersety 12 i 13 psalmu 30. Zmieniłeś skargę moją w taniec, rozwiązałeś mój wór pokutny i przepasałeś mnie radością, aby dusza moja śpiewała Ci i nie zamilkła. Panie Boże mój, będę Cię wiecznie wysławiał. To też są słowa pieśni, którą śpiewaliśmy wiele, wiele lat temu na naszych spotkaniach młodzieżowych. Brat Edward pewnie pamięta. Wiecie, o czym mówią te fragmenty Bożego Słowa? Mówią o radości zamiast. Radości zamiast, tak sobie ją nazwałem, to kolejny atrybut tej prawdziwej radości w Panu. Zamiast smutku radość, zamiast żałoby wesele, zamiast płaczu okrzyki chwały i uwielbienia, zamiast skargi taniec. Dziękuję bardzo. Zamiast pokutnego wora szata przepasana radością. Alleluja, kochani. Radość zamiast. Radość zamiast. Wiecie, radość zamiast jest taką nagrodą z ręki Pana. Radość zamiast jest takim wypełnieniem się Jego obietnicy. Jest wyrazem Jego troski. Radość zamiast jest jednym z cudów, moglibyśmy powiedzieć, których możesz doświadczyć, tylko będąc w obecności Pana. To jest niesamowite, kochani. Przychodzimy do naszego Pana. Przychodzisz z troską. Przychodzisz ze swoim problemem. Przychodzisz i powierzasz Bogu swój ciężar i smutek. A On go zamienia w radość. Prorok Izajasz powiada z inspiracji Ducha Świętego, 41 rozdział, wersety od 15 do 20. Też bardzo ciekawy tekst. Izajasz 41 rozdział od 15 do 20. Oto zrobiłem z ciebie ostre brony, nowe, z zębami w dwóch rzędach, abyś młócił i miażdżył góry, a pagórki pociął na sieczkę. Będziesz je przesiewał i uniesie je wiatr, a burza je rozproszy, lecz ty będziesz się radował w Panu. Będziesz się chlubił świętym izraelskim. Gdy biedacy i ubodzy szukają wody, a nie ma jej, gdy ich język usycha z pragnienia, ja, Pan, ich wysłucham. Ja, Bóg Izraela, ich nie opuszczę. Sprawię, że wytrysną rzeki na gołych miejscach i krynice wśród dolin. Obrócę pustynię w kałuże wód, a ziemię suchą w źródła. Zasadzę na pustyni cedry, akacje, mirty i drzewa oliwne. Zaszczepię na stepie razem cyprys, wiąz i pinię, aby widzieli i poznali, zważyli i zrozumieli wszyscy, że to ręka Pana uczyniła i że to stworzył święty izraelski. Ręka Pana, drodzy, dokonuje cudów. Ona zmienia pustynię w krynicę pełną urodzajnej roślinności, jak tutaj czytaliśmy. Czy pragniesz, drogi bracie, droga siostro, drogi przyjacielu, czy pragniesz oglądać taki cud w twoim życiu? Jeśli tak, to przyjdź do Pana, zwróć się do Boga Wszechmogącego, a On twój smutek obróci w radość. Jeszcze jeden fragment chciałbym przytoczyć. Księga Jeremiasza, 30 rozdział. Jeremiasza, 30 rozdział od 17 do 19 wersetu. Bo spowoduję, że zabliźnią się twoje rany i uleczę cię z twoich ciosów, mówi Pan. Chociaż nazwali cię odrzuconą, o którą nikt się nie troszczy. Tak mówi Pan, oto ja odwrócę los namiotów Jakuba i zlituję się nad jego siedzibami. Miasto będzie odbudowane na swoim wzgórzu, a pałac stanie na swoim miejscu. I rozbrzmi z nich pieśń dziękczynna i okrzyk weselących się. Rozmnożę ich i nie będzie ich mało. Uczczę ich i nie będą już w pogardzie. Radość zamiast, kochani. To jest symbol takiej duchowej odnowy, odbudowy, symbol zwycięstwa, które może być i będzie, kochani, naszym udziałem, jeśli tylko zaufamy Bogu. Jeżeli z tym, co przeżywamy, z całym tym naszym smutkiem, być może z rozsypującym się życiem, udamy się, przyjdziemy we właściwe miejsce, do stóp Jezusa. Bo tylko sam Bóg jest tym, który może zmienić tę sytuację. Może zmienić sytuację z beznadziejnej w taką, która skończy się pomyślnie. Tylko On może tobie i mnie wskazać nowe perspektywy. Amen? Halleluja. Radość zamiast, kochani, jest tym Bożym rozwiązaniem dla mnie i dla ciebie. Błogosławiony lud. Błogosławiony człowiek, który umie się radować. Czy chcesz nabywać tej umiejętności? Wiecie, to jest tak naprawdę pytanie o to, czy chcesz być błogosławiony? Czy pragniesz Bożego błogosławieństwa? Bo lud, który umie się radować, jest ludem błogosławionym. Myślę, drodzy, że na tak postawione pytanie każdy z nas odpowie twierdząco. Tak, Panie, pragnę Twojego błogosławieństwa w moim życiu, w moim domu, w mojej rodzinie, w moim małżeństwie, dla moich dzieci, dla moich rodzin, dla moich wnuków. Uczmy się radować w Panu, kochani. Pozwólmy na to, żeby Bóg uczynił ten cud w naszym życiu przez wprowadzenie w czyn tego słowa zamiast. Przez wprowadzenie w czyn tego słowa zamiast. On chce odmienić swój los. Dawid kończy swój psalm 32. Jest to werset 11. Takim oto wezwaniem. Weselcie się w Panu i radujcie się sprawiedliwi. Śpiewajcie radośnie wszyscy prawego serca. Radość zamiast. Ale jest jeszcze jeden rodzaj radości, o którym chciałbym wam wspomnieć. Jeden aspekt tej prawdziwej radości w naszym Panu. Mówiliśmy sobie o radości pomimo, o radości zamiast. A ja jeszcze chciałbym powiedzieć, że jest taka radość i radość z dodatkiem. Nie wiem, czy ten rodzaj radości się wam będzie podobał. Przeczytajmy tym razem fragment z Nowego Testamentu, drugi list do Koryntian, 8 rozdział i wersety od 1, 1 i 2. Drugi list do Koryntian, 8 rozdział, 1 i 2 werset. A powiadamiamy was, bracia, o łasce Bożej okazanej zborom macedońskim, iż mimo licznych utrapień, które wystawiły ich na próbę, niezwykła radość i skrajne ubóstwo ich przerodziły się w nadzwyczajne bogactwo ich ofiarności. Radość i. W tym wersecie Paweł, apostoł, mówi o radości z pewnym dodatkiem. Radość i ubóstwo. A w zasadzie to jest tam powiedziane niezwykła radość i skrajne ubóstwo. Bo takie z pozoru krańcowo różne postawy cechowały tych członków zborów macedońskich. Wiecie, nie wiem, czy jest to regułą, ale radość z ofiarności jest najczęściej udziałem ludzi ubogich. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale radość z ofiarności jest najczęściej udziałem ludzi ubogich. Bogacze, jak mówił Pan Jezus, dają przeważnie z tego, co im zbywa. I nie przynosi im to wielkiej radości. Ot, po prostu uspokajają swoje sumienie. Ale ten wdowi grosz, kochani, ten wdowi grosz, który oznacza, że ona dała wszystko. Że ona dała wszystko, co posiadała. Ma wielką wartość przed Panem. I taką postawę Bóg nagradza, dając w serce człowieka niezwykłą radość. Radość i radość z dodatkiem. Być może chcielibyśmy, żeby szła ona w parze ze zwiększającym się poziomem z życia. Chwała Panu, nie mam nic przeciwko. Żebym miał taką radość i coraz większy dostatek. Nie miałbym nic przeciwko temu, ale tak się niestety nie dzieje. Najczęściej tak się nie dzieje. Najczęściej jest odwrotnie. Powiem wam, że to właśnie przeżywam w swoim życiu od kilku lat. Moje pensje, mogę powiedzieć, maleją. Ale moja radość z dawania jest coraz większa. Kochani, muszę powiedzieć, że to jest Boża ekonomia. Niczego mi nie brakuje. A Bóg daje wielką radość w moje serce, w moje życie. Zdawania. Kiedy swoje pieniądze, swoje dziesięciny, swoje daniny mogę ofiarować na Boży cel. Nie mówię tego, żeby narzekać, ale mówię to wyłącznie po to, aby złożyć świadectwo ku chwale naszego Pana. Ta radość i... Nie wiem, kochani, jak każdego z nas Pan prowadzi. Może nie będziemy musieć przeżywać aż tak, jak te zbory macedońskie. Może nie będziemy musieć przeżywać skrajnego ubóstwa. Ale nawet gdyby tak się zdarzyło, to wierzę, że to będzie tylko takim dodatkiem. To będzie to i do tej niezwykłej radości w Panu Jezusie Chrystusie. Amen. Jeszcze jeden przykład z radości z dodatkiem. List do Hebrajczyków, 10 rozdział, 34 werset. List do Hebrajczyków, 10 rozdział, 34 werset. Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwałą. Radość, której towarzyszy grabież. Czy może odwrotnie? Nieważne. Ktoś może powie, no to już chyba trochę przesada. Jak można się cieszyć, kiedy ktoś pozbawia mnie mojego mienia, mojego majątku? Co to za dziwny dodatek do radości? Wiecie, musimy zdać sobie sprawę z tego, że szatan chce nas doszczętnie ograbić. Tak jak kiedyś ograbił Hioba. Pamiętamy wszyscy. On zabrał mu wszystko, co posiadał. I on do dziś wykonuje tą samą robotę, bo złodziej, jak powiedział Pan Jezus, przychodzi po to tylko, aby kraść, zażynać i wytracać. I on rzeczywiście potrafi odebrać nam wiele. Ale nigdy, nigdy, drogie siostry i drodzy bracia, nigdy nie będzie w stanie odebrać nam prawdziwej radości, jeżeli to jest ta prawdziwa radość Pana. Amen? Nigdy nie będzie nam w stanie odebrać prawdziwej radości w Panu. śpiewamy tą pieśń, my w Tychach ją śpiewamy, nie wiem, czy ją tutaj też śpiewacie. Nikt nie odbierze mi tego, co mam w Tobie. Nikt nie odbierze mi tego, co mam w Tobie. Pełnię miłości, pełnię wolności, pełnię radości mam w Tobie. Amen. Halleluja. Radość. Tej radości z dodatkiem, kochani, towarzyszy świadomość, że posiadamy majętność lepszą i trwałą. Posiadamy majętność lepszą i trwałą. Że nasz skarb jest tam, gdzie jest nasze serce. Tam, gdzie mól ani rdza nie mają dostępu, nie działają. Nasz Pan jest dobry, kochani. I On jest Bogiem wiernym. I dzisiaj zachęca mnie i Ciebie, każdego z nas, do uczenia się, do nabywania tej umiejętności radowania się w Panu. Być może to będzie radość, która spowoduje, że po naszych policzkach będą ściekać łzy. Ale tam, w naszym wnętrzu, to będzie coś tak głębokiego, autentycznego i prawdziwego, że nic nie będzie w stanie nam tego zabrać, odebrać. Jak sobie powiedzieliśmy, nie jest to ani radość łatwa, ani radość lekka, ani radość tania. Ale warto, kochani, warto, będąc w tej Bożej szkole, drodzy bracia, drogie siostry, przykładać się do nauki. Przykładać się do nauki, bo ten, który umie się radować w Panu, jest szczęśliwy i błogosławiony. Amen.